Sponsorem Letniej Szkoły e-learningu 2019 jest Speex, kompleksowy system do nauki języków obcych online, kierowany do organizacji biznesowych, z którego korzysta 8 milionów pracowników na całym świecie.
Ja się nie znam na takich rzeczach.
No, ale to jest uniwersalne podejście, słuchaj, do wszystkiego, nie? Wszyscy mają swoje problemy, ale my sobie będziemy robić z nimi lepiej.
Tak, i teraz już wiesz, włączyłem nagrywanie, bo to jest taka sesja końcowa i ja już chcę zacząć tak niestandardowo, bez tego dzień dobry, bez takiego wiesz, wszyscy wiedzą, że jesteś w Poznaniu, wszyscy wiedzą,
dzień
że
dobry, jestem w Poznaniu.
Dzień dobry, no to będzie taka chillowa sesja, myślę, że to jest właśnie fajnie, żeby ta sesja była taka chillowa. Ja w ogóle byłem w Poznaniu ostatnio i było bardzo chillowo, bardzo uważam, że jest to chillowe miasto, w porównaniu zwłaszcza do innych dużych miast, w których byłam, to Poznań jest chillowy, lubię, doceniam coraz bardziej.
To ciekawa opinia.
Tak, ja to mam takie wrażenie. Tak mi się kojarzy. Może wiesz, może przez to, że po prostu tak chillowo sobie tam pracowałem. Ale...
Może tak, wiesz, marka Poznania się kojarzy wiesz, z pracą u podstaw, nie z optymistycznym podejściem w ogóle. Nie?
Ale to wiesz, to nie znaczy, że nie możesz pracować chillowo. Nie?
No pewnie, że wiesz. Połącz te dwie rzeczy, to będzie fantastyczne.
No, ja tak właśnie robiłem i jestem zachwycony. Dobra, mamy temat, który się nazywa najważniejsze problemy w e-learningu korporacyjnym. I teraz skojarzyło mi się to z tym, jak mamy takiego trenera siatkarzy, który się nazywa Vital Heinen. I zacznę od anegdoty. I był jakaś reporterka, zaczęła pytać go o tym, czy on coś tam uważa, że jest problemem, że jacyś tam zawodnicy, że coś tam i tak dalej, i tak dalej. I on w tym momencie zaczął taką tyradę na temat tego, że to w ogóle słowo problem to jest takie nasze chyba bardzo polskie i że my zawsze wszystko rozkminiamy z perspektywy tych problemów, a nie myślimy, że to jest, wiesz, to jest fajne, że to jest dobre i że nasza sytuacja, już nie chcę mówić o tej połowie pustej, pełnej szklance i tak dalej, ale że możemy patrzeć w przód naprawdę z fajną perspektywą. I teraz, kiedy patrzę na wyniki naszej ankiety, czyli najważniejsze problemy związane z e-learningiem w naszej organizacji to, i tutaj sobie przejdziemy przez te problemy za chwilę, to ja bym chciał dzisiaj zaproponować Ci taką sytuację, w której nie chcę, żebyśmy mówili o problemach. Mimo, że to jest odcinek o problemach, to nie chcę, żebyśmy mówili o problemach, tylko że chcę, żebyśmy to trochę odwrócili. Co Ty na to?
No dobra, czyli mówimy o korzyściach.
Tak, mówimy o korzyściach, mówimy o tym, że wiesz, że to mogą być ekscytujące projekty. Ja chcę, żebyśmy skończyli tym, że będzie taki trochę clickbait, wiesz, mówimy, tu są problemy korporacyjne, ale my to odwrócimy, no nie? Będziemy mówić o tym, że tak naprawdę te rzeczy są rozwiązywalne i to jest część całego procesu. To co, wskakujemy do naszego badania, już klasycznie.
No dobra. Klasycznie i tu mam niestety problemy.
Mhm.
No, ale wiesz co, jak sobie przyjrzymy wszystkie te problemy, które się tutaj pojawiają w tym naszym badaniu, typu negatywne nastawienie, brak przekonania kierownictwa, niska frekwencja, ograniczenia techniczne i tam jeszcze parę innych, no to my o nich już mówiliśmy w poprzednim odcinku i w zasadzie wszystkie są jakoś przez nas zaadresowane. No więc może faktycznie skupmy się na tym, co jest fajnego.
No tak, bo wiesz, ja myślę, że to jest w ogóle, że to super, że tak wyszło, nie? Bo tego nie zaplanowaliśmy, to po prostu wyszło, że tak ustawiliśmy te odcinki i okazuje się, że no tak, ale patrz, negatywne nastawienie, brak przekonania kierownictwa, niska frekwencja, to wszystkie, te wszystkie trzy, które są trzema topowymi problemami, to jest to, dlaczego ludzie nie wierzą w e-learning, a mogą wierzyć, a naprawdę mogą się uczyć online i mogą chcieć uczyć się online. Ja ostatnio na przykład widzę, jakie jest ogromne zainteresowanie szkoleniami, które robi Cathy Moore. Cathy Moore pokazała, że i to mówiliśmy o tym też w przypadku przy okazji tego analizowania raportu zainfekowanie, pokazała, że jesteśmy w stanie projektować szkolenia w taki sposób, żeby one były angażujące, żeby były efektywne, żeby miały kontekst, żeby po prostu działały. Nie?
Tak, więc... a propos Cathy Moore to i problemu, którego chcemy dzisiaj uniknąć, to ona właśnie mówi, zaczynaj od problemu. Także...
Tak, ale wiesz, ale to jest spoko, zaczynamy od problemu, ale do czego tak mamy jest. Dojść? Mamy dojść do tej minimalnej, do ćwiczenia, tak? Mamy dojść do tego, że weź kartkę papieru, długopis i rób. Spróbuj, nie? I teraz ja myślę, że to jest, że negatywne nastawienie wynika z tego, że e-learning jest robiony źle. Po prostu źle. Jest nieangażujący, jest dostarczeniem treści, jest biblioteką, jest książką przerobioną na multimedia. I nikt mi nie powie, że książka przerobiona na multimedia może być turbo ciekawa, jeżeli ten temat, jeżeli nie żyjesz tym tematem. Bo teraz zobacz, jeżeli ktoś mi pokazał, że będzie tam, wiesz, rozkminiał na 17 stronę, jak działają przerzutki rowerowe, to ja to będę oglądał. I to będzie sama wiedza i to jest w ogóle spoko, no nie? Ale jeżeli ktoś mi powie, że będzie, nie wiem, kontroling finansowy rozkminiał na 17 stronę, to ja umrę po prostu, no nie? Ale jeżeli dowiem się, że to jest ważne, jeżeli to wszystko będzie opakowane w pewien system, mówiliśmy o tym już tyle razy, że już wiesz, powtarzanie się, no nie? Ale no opakowanie, właśnie. Zapakowanie to w coś, co może, coś, co będzie sprzedawalne. Myślenie o szkoleniach, o rozwoju jako o pewnego rodzaju produkcie, który dostarczasz osobie, nie? I teraz dam ci przykład. Pojechaliśmy ostatnio z moim wspaniałym zespołem, pozdrawiam wspaniały zespół, na event szkoleniowy i zobacz, i trudne rzeczy z perspektywy bezpieczeństwa zapakowaliśmy w rozwiązanie a la escape room, albo po prostu escape room. Taki wiesz, fizycznie w salce konferencyjnej aranżujemy escape room. To działa fenomenalnie. I jest turbo pozytywne nastawienie. I ludzie są, i kierownictwo jest przekonane. I zawsze mamy pełną listę uczestników. A wiesz, a ograniczenie techniczne jest żadne, bo tam jakby wiesz, są kłódki do otwierania i jakieś zagadki do rozwiązywania. Więc teraz, czy dałoby się to przełożyć online? Oczywiście, że tak. No nie? I to do tego mimo wszystko zainspirował dobry design. Tak? Wiesz, takie też krytyczne myślenie. Ja myślę, że tutaj zaczynamy, wiesz, wychodzić w taki obszar po prostu design thinking, krytycznego myślenia, posiadanie otwartej głowy na to, co tak naprawdę jest możliwe i posiadanie trochę odwagi do tego, żeby eksperymentować.
Tak, a z drugiej strony, zwróć uwagę, cały czas jest to spójne z celami firmy, nie?
No tak, bo wiesz, bo teraz wyobraź sobie, no to jest nauczenie polityki ludzi postępowania zgodnie z polityką bezpieczeństwa jest trudne, tak? Nauczenie ludzi postępowania zgodnie z polityką, nie wiem, z dokumentacją BHP albo z prawem pracy jest trudne. Nie?
Tak, no trzeba to po prostu przełożyć na praktyczne znaczenie, nie? Tak, żeby to było blisko ludzi, żeby oni czuli, że to dotyczy ich. Mhm. I to jest ten element właśnie designu potem, tak? Który musisz uwzględnić w całym projekcie. Nie tylko
a powiedz mi, czy masz jakiś taki przykład projektu, którym właśnie taki był dla ciebie zaskoczeniem? Właśnie, że wiesz, że było źle, negatywnie i w ogóle nie działało, a nagle jakiś taki, wiesz, twist się stał.
Wiesz co, no trudno mi sobie teraz przypomnieć
no
takie projekty, a w ogóle to wiesz, jest tak, że masz najświeżo w pamięci to, czym się ostatnio zajmujesz. No. Mamy na przykład na tapecie taki temat szkolenia z procedury windykacyjnej.
O.
No, masakra, co? No i teraz wiesz, to gigant procedura, tam 5 stron, po prostu drobnym maczkiem. No i cała robota polega na tym, żeby to przełożyć na konkretne case'y, czyli na sytuacje, w których ludzie się znajdują. W rzeczywistości i pozwolić im podejmować decyzję, co powinni zrobić w danej sytuacji z danym klientem. No i powiem ci, że to jest kosmiczne zadanie. No ono wymaga współpracy klienta, designerów, projektantów, metodyków i tak dalej, żeby to fajnie poukładać i dopiero potem jeszcze ta warstwa się, wiesz, cała taka już takiego designu technicznego do tego nakłada. No i z tego mam nadzieję, że powstanie bardzo fajne szkolenie, które nagle tą taką nudną procedurę pięciostronicową nam obróci na fajne case'owe zadania, nie? Połączone w jedną całość.
Tak, zwłaszcza, że wiesz, narzędzia takie jak, nie wiem, mój ulubiony RISE czy Elucidat dają tę możliwość, wiesz, tworzenia tych scenek interaktywnych, nie? Gdzie to w tej chwili się robi stosunkowo prosto.
Tak jest, także tam na etapie technicznym już jest stosunkowo łatwiej, natomiast na tym etapie metodycznym ciągle skala wyzwania jest taka sama jak była. Nie?
No i teraz dokładnie tak, i teraz zobacz, co się stało, że tutaj na naszym raporcie pojawiają się ograniczenia techniczne. Tych ograniczeń technicznych jest coraz mniej. To jakby one gdzieś tam znikają. Nie? Ale myślę, że jakbym miał tak wróżyć, jak ten raport może wyglądać za rok, to ten nakład pracy na przygotowanie szkoleń będzie większy. W sensie nakład, zobacz, ta technologia przechodzi w tło, a okazuje się, że jest duży nakład właśnie tego, jak napisać tekst, jak to zaprojektować, jak pozyskać informacje z organizacji, nie? W jaki sposób dostać dobrej jakości treści, nie?
Mhm. No i tutaj widzisz, wracamy do tego, od czego zacząłeś, czyli do Cathy Moore, której szkolenia, jak mówisz, są popularne, ale ona właśnie się koncentruje na podejściu do szkolenia, na metodyce, nie? Na tym, jak to zaprojektować, a nie na kwestiach technicznych.
No tak, wiesz co, ja wybieram się na najnowsze szkolenie, jakieś tam serię szkoleń we wrześniu są, że tak powiem, Cathy tutaj zareklamujemy, ale myślę, że ona zawsze zasługuje na to, żeby ją reklamować. Ma całkiem niedługo jest takie, są jakieś tam serie webinarów właśnie, które Cathy prowadzi, więc myślę, że to warto też na to zwrócić uwagę. Dobra, to teraz powiem ci tak, nie chcę rozkminiać tych problemów, bo je już zaadresowaliśmy, ale chciałbym zapytać o coś innego. Chciałbym ciebie zapytać, bo dla mnie ta letnia szkoła e-learningu to też jest uczenie się online. Powiedz mi, czego się nauczyłeś, w sensie przez te, no patrz, bo spędzamy co tydzień online sporo czasu, przez całe wakacje. Czego się nauczyć? Bo dla mnie to jest też trochę taki, wiesz, taki mastermind, nie? Jesteśmy we dwóch, ale jakby gdzieś tam się napędzamy z tym właśnie myśleniem o e-learningu. Czego się nauczyłeś przez te dwa miesiące?
Wiesz co, może te nasze rozmowy wyglądają tak w miarę spontanicznie, mam taką nadzieję przynajmniej, ale każda z nich wymagała sporego przygotowania. Dla mnie. Myślę, że tobie pewnie przychodzi to łatwiej, bo masz większe podcastowe doświadczenie. Dla mnie to są pierwsze kroki. I powiem ci, że do każdego odcinka się przygotowywałem, robiłem sobie jakieś notatki, schematy, zastanawiałem się, jak do tego podejść i z perspektywy ogólnej, i z takiej perspektywy mikro. I kosztowało mnie to sporo wysiłku, ale była to też bardzo fajna nauka, która w zasadzie potwierdza, myślę, że znaną tezę, że do każdego wystąpienia musisz się przygotować, że na spontanie nic dobrze nie wyjdzie. I jak sam zwróciłeś uwagę, mieliśmy takie wpadki, że nagrywaliśmy jeden z odcinków kilka razy, no bo właśnie wynikało to z tego, że przynajmniej ja nie byłem do niego wystarczająco dobrze przygotowany.
Tak, znaczy wiesz, takie spontaniczne pitu-pitu, jak teraz sobie tak rozmawiamy i tak sobie myślimy o wnioskach, to możemy sobie tak rozmawiać, no nie? To jest taki, wiesz, lajtowy odcinek na podsumowanie, ale a tam, gdzie było mięso, ja miałem notatki, wiesz, i to też nie jest tak, że byłem w stanie się nie przygotowywać. Może, wiesz, może jest mi luźniej mówić swobodniej do mikrofonu, bo trochę do tego mikrofonu się nagadałem, ale to nie jest tak, że mogłem przyjść nieprzygotowany, tak? I też druga strona medalu jest taka, ja mam cały czas otwarty komputer przed sobą i jakby na bieżąco słuchając ciebie, czasami szukam jakichś rzeczy, czasami je przeglądam, gdzieś tam jakieś swoje notatki, bo nie jestem w stanie tego tak wszystkiego, wiesz, od kopa przywołać, nie?
No właśnie, cieszę się, że też musiałeś w takim razie trochę wysiłków to włożyć, przygotowanie. No ale druga sprawa to jest takie usystematyzowanie całego tematu, bo zrobiliśmy naprawdę niezły przekrój przez to, co się w e-learningu korporacyjnym dzieje, od jakichś podstawowych rzeczy, przez metodykę do trendów, jakichś VR-ów, AR-ów, sztucznej inteligencji i tak dalej. No i muszę powiedzieć, że to usystematyzowanie całego tego tematu to jest też dla mnie duża wartość.
Okej. No to teraz powiem ci tak, z mojej perspektywy ciągle tego uczę, że te rozwiązania techniczne, które mamy, w sensie tak technicznie, podcastowo i mediowo i w ogóle, one są już dojrzałe na tyle, żeby nad tym pracować efektywnie, ale nie są dojrzałe na tyle, żeby robić to moim zdaniem taki wiesz, broadcasting, że teraz składamy, montujemy, wypuszczamy i ten odcinek jest dzisiaj, to jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, może za niedługo, wiem, że jakieś tam urządzenia takie, znaczy nawet takie urządzenie mam koło siebie, ale jeszcze nie miałem czasu się nim zająć, takie, żeby wiesz, szybciutko złożyć odcinek, jingle poskładać, wypuścić.
To z tymi suwakami ładnymi takimi?
Tak, to takie ładne z suwakami. Mam nadzieję, że przy kolejnych edycjach, kolejnych odcinkach to będzie szło ok. Skłoniła mnie letnia szkoła e-learningu do powrotu do pewnych źródeł. Wiesz, jakby to jest, nie wiem, czy ciekawe, czy nieciekawe, ale skłoniła mnie do wrócenia do modelu Kirkpatricka i dokładnej analizy modelu Kirkpatricka i tego, żeby zinterpretować go po swojemu. Wiesz, żeby żeby zobaczyć, w jaki sposób ten model zaadaptować z sensem, bo on w wielu wypadkach i w wielu pozycjach jakby literaturowych jest zaadaptowany jakoś matematycznie, wzorami, jakimiś tam cudami, a ja się zastanawiam nad tym bardzo mocno, jak go zaadaptować z sensem. Wiesz, jak robić ewaluację ludzi uczących się w organizacji, jak ewaluować zmiany ludzi, a nie jak ewaluować wyniki ich quizów. Wiesz, chodzi mi o to, że wynik quizów w postaci numerka, oceny i tak dalej jest niczym. Nie? I teraz szukam dla mnie, jakby mam taki proces myślowy, w jaki sposób to, co Cathy Moore ma w Mapit i w jaki sposób to, co jest w różnych interpretacjach modelu Kirkpatricka, jak to może grać razem, tak żeby... I to jest jakby inspiracja z tej letniej szkoły e-learningu, żeby te dwie rzeczy złożyć ze sobą w coś biznesowo sensownego. Ja marzę o tym, żeby Cathy napisała książkę o tym, jak mówić biznesowi o wynikach szkoleń, bo jakby tego trochę mi brakuje. No, zauważyłem, że tu mam dziurę i to jest jakby dla mnie inspiracja do pracy na najbliższe miesiące.
Tak, bo niż w szkoleniach, tak jak wielokrotnie mówiliśmy, chodzi o zmianę zachowań. Nie, a to są takie elementy, które są miękkie i nieuchwytne, dużo łatwiej analizować parametry finansowe czy wskaźniki jakościowe nawet. Natomiast to, co wynika bezpośrednio z zachowań, trudniej skwantyfikować. A z drugiej strony to są łatwo obserwowalne rzeczy. W związku z tym tu jest, myślę, że klucz do sprawy, bo jeśli wynikiem szkoleń ma być zmiana zachowań, to pytanie, jak ją dobrze obserwować, jak ją kwantyfikować, tak, jak w ten sposób pokazywać wartość szkoleń.
No, ale wiesz, ale to doprowadza mnie do takiego modelu, do którego jakby idę sobie rozrysowując gdzieś tam w swoich notatkach, do kilku takich wniosków. Po pierwsze, instructional design będzie się jeszcze bardziej specjalizował i mam w głowie kilka kierunków specjalizacji, na przykład instructional design typowo pod szkolenia programistyczne, albo instructional design typowo pod szkolenia miękkie, albo instructional design typowo pod szkolenia techniczne. Wiesz, jakby, żeby z całej tej puli różnych narzędzi być w stanie wybierać takie, które działają w danych kontekstach i to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz to jest taka, że nie projektujemy już szkolenia tylko dla jednej osoby. Tylko jeżeli zmieniamy zachowania i obserwujemy zmiany zachowań, to szkolenie projektujemy dla tej osoby, dla jego otoczenia, trochę inny kontekst, dla menedżerów przełożonych, liniowych i tak dalej, inny kontekst i dla organizacji jeszcze inny kontekst. I teraz w idealnym świecie szkolenie i dostarczenie szkolenia nie będzie już dostarczeniem tym, że wyślesz komuś 5 skormów, żeby sobie zwysił na platformę, tylko wyślesz mu 5 skormów i 30 dokumentów i 20 narzędzi biznesowych i plan wdrożenia, plan realizacji i wiesz, cały przepis, nie? Czyli ja myślę, że zobacz, skorm będzie tylko jednym z elementów, a całość tego przepisu będzie wartością szkolenia.
Tak, no to jest, powiem ci, moje marzenie, żebyśmy tak podchodzili do szkoleń, czyli żeby ogarnąć, że tak powiem, cały proces szkoleniowy, a nie koncentrować się na wyprodukowaniu szkolenia e-learningowego. Nie? A ten proces szkoleniowy, on się składa z wielu innych elementów, ponieważ my jesteśmy w świecie digital i mówimy o e-learningu, o szkoleniach online, to te elementy też mogą być dostarczane online, ale niekoniecznie, tak jak mówisz, muszą być paczką skorm. Chodzi o to, żeby rozszerzyć to nasze myślenie, nie?
Tak.
Właśnie na proces szkoleniowy i zmianę zachowań, a nie tylko dostarczanie szkoleń. Mhm.
I ja myślę, że wiesz, to jest też taki moment, kiedy zaczniemy patrzeć z powrotem na szkoły trenerów, zaczniemy patrzeć z powrotem na to, co klasyczne metody rozwojowe już mają w sobie. I ja myślę, że to jest dobry kierunek, to jest fajna inspiracja. Myślę, że jeżeli mamy na koniec kogoś zainspirować do tego, jak gdzie poszukać, to myślę, że fajnie byłoby wrócić do podstaw metod rozwojowych, zobaczyć, co tam tak naprawdę jest w tych, wiesz, klasycznych szkoleniach, w tych klasycznych ćwiczeniach szkoleniowych, w tych metodach oceny, w tych metodach rozwojowych, w tych ocenach rocznych, planowaniu i tak dalej, ale wrócić tak, wiesz, do podstaw, tak jak ja sobie robię z Kirkpatrickiem, nie? Wracam do źródłowych dokumentów projektowania i tak dalej, to mi daje zupełnie nową inspirację. Ja na przykład wróciłem do oryginalnych dokumentów EDI, które były tam na Uniwersytecie Florida tworzone. Tam jest trochę coś innego, niż my dzisiaj rozumiemy EDI. I to jakby polecam ci do tego wrócić, bo no, tam jest sporo inspiracji. W tych oryginalnych dokumentach, ale wiesz, właśnie nie przetworzonych przez tam dziesiątki lat, tylko w tych oryginalnych, które zostały tam na zlecenie armii stworzone.
No, może to tak jest, że to jest właśnie właściwy moment, bo przez wiele lat zajmowaliśmy się głównie narzędziami i tym się jaraliśmy. No bo one faktycznie dawały coraz większe możliwości. Dzisiaj te narzędzia prawdopodobnie już są na takim poziomie, że po prostu są, nie? Nie musimy się tym aż tak bardzo jarać i jest to moment, kiedy możemy wrócić do korzeni, dokładnie, bo narzędzia już mamy, nie?
Dokładnie. Wiesz, Wi-Fi jest, prąd jest, więc teraz szukajmy dalej.
Storyline jest i tak dalej. I tysiąc innych narzędzi.
Super. I ja myślę, że to jest świetne podsumowanie, ale wiem, że masz jeszcze cytat z wspomnianego trenera.
Tak, wiesz co, no właśnie, bo mnie zainspirowałeś. Tutaj rozmawialiśmy wcześniej o Heinenie i a propos problemów. Nie? On też w jednym wywiadzie powiedział, że wszystkie drużyny mają swoje problemy, ale my poradzimy sobie z nimi najlepiej.
No. Więc i myślę, że to jest idealne podsumowanie.
No właśnie, dokładnie. No to radźmy sobie najlepiej z tymi problemami learningowymi.
Bardzo, bardzo dziękuję ci po pierwsze za to, że umożliwiłeś to, żeby ta letnia szkoła e-learningu powstała, w sensie za pomoc w kontaktach ze Spixem, za poprowadzenie tego. Dziękuję ci bardzo za badanie, no i zaangażowanie przez całe wakacje, bo to mimo wszystko wakacje nie są najwspanialszym momentem do tego, żeby się angażować w nagrywanie takiego projektu, więc chcę ci bardzo, bardzo podziękować. No i oczywiście dziękuję słuchaczom za to, że byli z nami przez całe wakacje i tym, którzy nagrali odcinki ekstra, które no teraz za bardzo niedługo po tym odcinku się ukażą i będziecie mogli wrócić do pewnych tematów związanych z letnią szkołą e-learningu. Więc no, wielkie ukłony i w twoją stronę, Przemku, i w stronę naszych wszystkich słuchaczy.
No dokładnie, ja też tobie dziękuję za zaproszenie i dla mnie to była wielka przygoda i fajna nauka. No, mam nadzieję, taką wiarę, że pomoże to tym, którzy słuchają tego podcastu, rozwiąże jakiś ich problem.
Super, dziękuję bardzo i cóż, do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu, tym razem już będzie to już taki tradycyjny podcast 2EDU, więc zapraszam wszystkich, którzy też słuchali tego podcastu, do tego, żebyście wrzucili komentarze, najlepiej w iTunes albo na stronie facebookowej 2EDU, ale jakby bardzo was o to proszę. Jeżeli możecie zrobić taki jeden krok w kierunku wdzięczności za to, że przygotowaliśmy i napracowaliśmy się z Przemkiem nad tymi odcinkami, to bardzo, bardzo was proszę o opinię w iTunes. I do usłyszenia.